Witam pana generała.
Dzień dobry.
Panie generale, sytuacja jest tak napięta. Jeden z ważnych generałów NATO wydał książkę, w której sugeruje, że w 2017 roku wybuchnie wojna z Rosją nawet.
Oczywiście książka byłego szefa sztabu sił NATO w Europie, generała Richarda Schirefa, wskazuje na takie zagrożenie 2017, wojna z Rosją. Bo, i tu warto zauważyć, obowiązkiem każdego żołnierza, czy to w rezerwie, czy nawet emerytowanego, ale tym bardziej w służbie czynnej, jest rozpatrywanie tych najczarniejszych scenariuszy, jakie mogą się wydarzyć, no bo po to jest armia, żeby przygotowywać się na ewentualny konflikt z Rosją. Rosja w ostatnich latach zachowuje się w sposób nieobliczalny, w sposób, który 10 lat temu nikomu nie przyszedłby do głowy. Po pierwsze, to co się stało w Gruzji, aneksja mimo podpisanych porozumień Krymu, destabilizowanie sytuacji w Donbasie, oskarżanie Ukrainy o terroryzm, czy ostatnio bombardowania w Aleppo, albo też ćwiczenia obrony cywilnej na wypadek zachowania się przy uderzeniu bronią atomową, no to wszystko wskazuje, że ta lokomotywa rozpędzona przez Putina może mieć trudności z zatrzymaniem się. I jeżeli do tej pory rzeczywiście te wszystkie bariery były łamane, słusznie generał zauważa, generał Richard Schifred, że mogą się zacząć wreszcie bać, a przynajmniej powinny przygotowywać się do takich agresywnych działań takie kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia, w dalszej kolejności oczywiście Polska.
A jak my jesteśmy przygotowani, jak pan ocenia nasze przygotowanie do ewentualnej konfliktowej sytuacji?
Największy problem, myślę, że jest to problem mentalny, bo wielu ludzi nie dopuszcza w ogóle myśli, że jakikolwiek konflikt może mieć miejsce i właściwie traktuje armię jako takich żołnierzyków, którzy chodzą, bawią się, fajnie wyglądają na defiladzie, no ale tak naprawdę to są niepotrzebni, bo żadnej wojny nie będzie. Otóż na szczęście większość wojskowych tak nie myśli i poważnie traktuje swoją pracę. Współczesna wojna to też nie jest tak, jak pisały tabloidy, że 3 dni Putin opanuje Warszawę, uderzy bronią jądrową, ale trzeba brać pod uwagę te działania o charakterze hybrydowym. One, nie wspomniałem ich, ale one też mają miejsce. Próba wpływania na wybory w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystanie tego, co się dzieje w Turcji po to, żeby dzielić sojusz północnoatlantycki. To, przed czym ostrzega generał Schirefa i przed czym rzeczywiście też staram się ostrzegać, to taka polityka chowania głowy w piasek czy udawania, że coś się nie dzieje, bo to powoduje, że te agresywne zachowania eskalują, że rzeczywiście może dojść do sytuacji, gdzie ta hybrydowa wojna, czy to w postaci zielonych ludzików, czy w postaci wywierania wpływu na zachowania różnego rodzaju mniejszości, a potem przychodzenia z pomocą, ona może uderzyć również w sojusz NATO. I to, przed czym generał przestrzega, ten polityczny cynizm może skłonić niektórych naszych partnerów do tego, że po prostu w takiej już skrajnej sytuacji nie będą reagować pod groźbą straszaka jądrowego. Ja mówię to, co jest obowiązkiem wojskowych. Oczywiście wojsko jest wielkim niemową, ale to nie znaczy, że szare komórki mózgowe mają być zamykane. Mam pretensje do moich kolegów, że kiedyś pozwolili zdeformować system dowodzenia. W wojskach specjalnych, gdzie było jednolite dowodzenie, wprowadzono 2 ośrodki decyzyjne, które zdestabilizowały sytuację. Wojskowi mają obowiązek wskazywać zagrożenia. Od tego są ekspertami, specjalistami, po to się kształcili w akademiach obrony, żeby to przekazywać politykom.
A jak pan generał ocenia realnie nasze siły zbrojne?
Pierwszy raz chyba w historii po II wojnie światowej mamy żołnierzy z bojowym doświadczeniem. Zapłacili za to krwią często, w Iraku, w Afganistanie, zdobywając doświadczenie. Mamy jednostki specjalne, które są w elicie światowej. Natomiast kwestie wyposażenia, to są, że tak powiem, duże skoki. Są rzeczywiście takie dziedziny, w których jesteśmy dobrze rozwinięci i kwestia wyposażenia indywidualnego w dużym stopniu o to zadbano. Ale mamy takie wyrwy jak obrona powietrzna, gdzie od lat tego problemu nie daje się rozwiązać. Mamy brak lotnictwa transportowego. I mamy w końcu bardzo żywą sprawę wyposażenia jednostek aeromobilnych, jednostek specjalnych w śmigłowce. I tu znów pojawiła się taka niejasna gra różnego rodzaju lobbystów, która doprowadziła do tego, że chciano właściwie kupić śmigłowiec, który byłby jednocześnie samochodem osobowym, taksówką i ciężarówką. Siły specjalne potrzebują śmigłowców do tego, żeby na przykład snajperzy mogli obstawiać obiekt, którym realizowane jest działanie. Wiadomo, że on musi być lekki, manewrowy, nie musi być wcale duży. Jednostki aeromobilne potrzebują śmigłowce do przerzutu większych ładunków sprzętu, czy to podwieszone pod śmigłowiec, czy ładowane na pokład śmigłowca do przerzutu, do transportu ludzi. Marynarka wojenna potrzebuje śmigłowce do prowadzenia akcji ratowniczych na morzu. To są wszystko jednak inne parametry i inne takie doposażenie wewnętrzne. Oczywiście te zarzuty, które się spotykałem dotyczące Black Hawku, bo na nich jednak głównie latałem, One są mocno chybione. Ja 20 lat temu latałem tylko w nocy Black Hawkami podczas kursu Pathfinder. Jest to rzeczywiście świetny śmigłowiec, wysokomanewrowy. Ja nie mówię, że ten powinien być wybrany. Powinien być wybrany taki, który spełnia wymogi konkretnej jednostki wojskowej i ten producent, który jest w stanie w ramach, powiedzmy, jednego modelu przekazać nam wszystkie opcje, tak żeby rzeczywiście i siły specjalne, i jednostki aeromobilne, i powietrzno-desantowe, i powiedzmy służby ratownicze, wojskowe były usatysfakcjonowane, że dostały taki sprzęt, który rzeczywiście jest im potrzebny.
Jest pan w województwie podlaskim na ścianie wschodniej, która w mojej opinii swego czasu została po prostu rozbrojona. Czy podejmowane teraz działania, by stworzyć tutaj obronę terytorialną z jednej strony, usadowić tutaj siły europejskie i amerykańskie, szczególnie w odniesieniu do przesmyku suwalskiego, czy to są dobre działania?
No z pewnością dobrym działaniem jest to, żeby tutaj stacjonowały nasze sojusznicze jednostki, które w ramach tych porozumień, które zostały osiągnięte podczas szczytu NATO, zostały zadeklarowane, że będą tu funkcjonowały. Z pewnością dobrze jest odbudować w sposób profesjonalny obronę terytorialną. Realizuje to pułkownik Kukuła, były dowódca jednostki komandosów, co też dobrze wróży. Widać, że jednak będą to dobre wzorce, a nie wojsko drugiej kategorii, tym bardziej, że korzysta z byłych żołnierzy. Ale oczywiście już w tej chwili wydaje mi się, że można by podjąć działania związane też z przerzuceniem jednostek ze ściany zachodniej tutaj. Po co czekać? To mogą być niekoniecznie całe jednostki, które na stałe tu się przeniosą, ale skoro Amerykanie mogą wydzielić tutaj batalion na pół roku, to ja nie widzę problemu, żeby na przykład jednostka w Święteszowie, w Szczecinie, jakiś batalion rotacyjnie też tutaj postawiła, żeby on na stałe funkcjonował. Na to nie trzeba czasu. Zbudowanie czegoś od podstaw będzie znacznie dłużej trwało, żeby to osiągnęło gotowość bojową, a przerzucenie już jednostek przetestowanych w boju, zdolnych do realizacji tego typu działań, zadań, w sytuacji zagrożenia, z którym mamy do czynienia i takiej napiętej sytuacji, chociażby w obwodzie kaliningradzkim, no z pewnością byłoby sensowne. Nasze jednostki też nie mogą się okopać w swoich garnizonach i udawać, że są w stanie wysokiej zdolności gotowości bojowej, tylko rzeczywiście muszą ten manewr ćwiczyć. Stąd też, jak sądzę, taka rotacyjna obecność tu, chociażby w tym obszarze, ale też i na tych poligonach, które są doskonałe, jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia ćwiczeń, różnego rodzaju manewrów, myślę, że jest właściwym kierunkiem działania.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.